sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 6 minut po godzinie 19 tu Radio Poznań. A w Radio Poznań do 20 kolejna, trzecia już część audycji w sportowym rytmie, na którą zapraszają realizujący program Paweł Kratkowski i pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Drodzy Państwo, rozpoczynamy błyskawicznie od skrótu najważniejszych informacji sportowej niedzieli.
W dzisiejszych zakończonych już meczach piłkarskiej Ekstraklasy Miedź Legnica wygrała z Zagłębiem Lubin 2-0, a Wisła Płock zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. Krakowia remisuje z warszawską Legią 0-0, 49. minuta tego meczu. W żużlowej Ekstralidze w półfinale pierwszym dzisiaj rozegranym Włókniarz Częstochowa przegrał ze Stalą Gorzów 41-49. Rozpoczyna się spotkanie Sparty Wrocław z Unią Leszną. W półfinale pierwszej ligi Start Gniezno zremisował z Rowem Rybnik 45-45. Rewanż w Rybniku za tydzień. Półfinał drugiej ligi pomiędzy Unią Kolejarzem Rawicz a Ostrowią przełożono na jutro na godzinę 17. W pierwszej kolejce Ekstraklasy piłkarzy ręcznych Energa MKS Kalisz przegrał we własnej sali z Orlenem Wisłą Płock 26-29. Grand Prix Włoch Formuły 1 na torze Monza wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa, umacniając się na prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. A 9. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania wygrał Amerykanin Ben King, 25. był Michał Kwiatkowski, a 32. Rafał Majka. W klasyfikacji generalnej prowadzi Simon Yates, który dzisiaj był 9., 15. jest Kwiatkowski, 23. Majka.
7 minuty po godzinie 19 do 20 w audycji w sportowym rytmie, między innymi o kwalifikacjach olimpijskich hokeistów na trawie w Gnieźnie i udanym występie tam polskiej reprezentacji, o przygotowaniach do nowego sezonu koszykarek NEI AZS-u, a także koszykarzy Biofarmu, do których ponownie dołączył Marcin Fligar. Także mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, kręglarski Puchar Poznania, który zakończył się na kręgielni Czarnej Kuli przy ulicy Piastowskiej. Będzie także o tenisie. Ale pozwólcie Państwo, że najbliższe kilka minut poświęcimy postaci człowieka, który bardzo wiele dla nas znaczył, z nami współpracował i myślę bardzo nas lubił. Taki nasz akcent autopromocyjny, prosimy.
Autopromocja.
Przed nami 18. edycja programu Mistrz Mowy Polskiej. Ogólnopolska akcja, w której wyłaniane są osoby posługujące się wzorcową polszczyzną. W tym roku do tytułu Mistrza Mowy Polskiej został nominowany wieloletni dziennikarz poznańskiego radia świętej pamięci Jacek Hałasik.
Na początku apel do ekip redakcji sportowej. Ino, mi nie skracajcie tego, co teraz powiem. Jako stary dziad, który prawie 53 lata spędził w tej firmie, mogę trochę pierdołów na wiarę powiedzieć. Zresztą na wiarę, którą lubię.
Pełna lista kandydatów oraz regulamin plebiscytu znajduje się na stronie www.mistrzmowy.pl. Na swoich faworytów mogą Państwo głosować do 20 września. Podczas uroczystej gali 24 września w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu poznamy tegorocznego zwycięzcę.
Do moich młodszych koleżanek i kolegów mam prośbę. Jeżeli bimba się po kogoś z Was zatrzyma i motorowy zaprosi do środka, to ino szybko wskakujcie, żeby nie było korków. No,
autopromocja.
My nie mamy wątpliwości, będziemy na pewno głosować na Jacka Hałasika. 18 czerwca była publiczna prezentacja nominatów do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Niestety tydzień później, 25 czerwca, Jacek pożegnał się z tym światem, ale wciąż jest w naszej pamięci. Słyszeli Państwo w tej zajawce autopromocyjnej, że Jacek prosił nam, szczególnie zwracał się do eki sportowej, którą my jesteśmy, żebyśmy nic nie skracali. No więc dzisiaj na pewno nie będziemy nic skracać, tylko po prostu przypomnimy. Felietony gwarowe, które Jacek wygłaszał także w audycji w sportowym rytmie. One miały tytuł Sportowa Pyrlandia. Posłuchajmy na temat piłki ręcznej. Wtedy mówił Jacek Hałasik, bo to działo się w lutym 2009 roku, kiedy fantastyczny sukces odniosła polska reprezentacja piłkarzy ręcznych i ona wtedy też przecież mocno zakorzeniona była, jeśli chodzi o nasz region, o Wielkopolskę. Zatem gwarowy felieton Jacka Hałasika, Sportowa Pyrlandia, teraz dla Państwa.
Trzeźwia Ruchna. Najsam wpierw mało kto wiedział, że są Mistrzostwa Świata w Szczypiora. Ale zaś po tym szpicowaliście zresztą, co się wystwarzało. Jesteśmy wickami na całki świat. Ale ja, który dawno, dawno temu nazad grałem w ten sport, dodaję, jednak szkoda, że aż o 5 kas do tyłu w stosunku do majstra. Ale już, już nie przesmradzam. Tak jak wszystko wiara, cieszę się jak nie wiem co. I powiem więcej, duża radocha jest bardziej uzasadniona jak u wiary w Galicji albo w kongresówce. Już to udowadniam. W mistrzowskiej manie było aż 5 poznańskich pyr. To dowód na dzisiaj. A co mówi historia? Grę wymyślili na południu Pyrlandii w Szczypiornie legioniści Józefa Piłsudskiego. Jest to także dowód, że u Piłsudskiego służyły poznańskie pyry. Tylko poznańska pyra mogła wpaść na knyw, jak oszczędzać trzewiki lub wojskowe reble. Należy po prostu szmaciankę zamiast kopać szkietami na kastę, ćpać jak się należy rękoma. Mamy udowodnione gdzie i kto. Idziemy dalej. Jeszcze przed wojną i zaraz po wojnie dzisiejszy jubilat, pozywany kolejorzem, był mistrzem i wicemistrzem Polski. Długie lata należał do krajowej czołówki. Grzechowiak, braćki Kasprzakowie, Patrzykon, Dłuj, Śmigielski, braćki Szymury, Tomiak, Dylewicz to krajowa czołówka i reprezentanci Polski w Szczypiora, ale 11-osobowego. Pamiętam jeszcze, jak pod koniec lat 50. chodziłem na takie mecze na AZS i grali tam późniejsi moi nauczyciele WF-u, Tadeusz Forycki, Henryk Truszczyński. Kiedy Szczypiorniak przekształci się w piłkę ręczną i to siódemkę, stała się ona głównym sportem w podstawowych laniach. Za naszym radiowym płotem na podwórku szkolnym wychował się olimpijczyk Zbychu Dybol. Znakomici zawodnicy Juras Fechner, Zbychu Murzynowski. Kto dzisiaj pamięta, że w pierwszej lidze grał Start Gniezno, a z many Startu i AZS-u powstał Grunwald, który był mistrzem Polski. Trzykrotnym olimpijczykiem był bramkarz Heniu Rozmiarek, zdobywca brązowego medalu. Tyle skrócona wersja historii. Współczesność nie jest świetlana, ale nie musi być pesymistyczna. Żeby doszło do dzisiejszego sukcesu reprezentacji, na prezesa musiał przyjść i zrobić porządek pyrlandczyk Andrzej Kraśnicki. Prezesem okręgu jest dr Ewa Bąk, która kiedyś ibowała szaranów i wie, co jest los. I na lewe sanki nie da się hejbnąć. Może w Pyrlandii też trzeba zacząć od organizacji. Uwierzmy kobicie, szak nie?
To było archiwalne nagranie Jacka Hałasika, felietonu Sportowa Pyrlandia z lutego 2007 roku, kiedy to polscy piłkarze ręczni zdobyli tytuł wicemistrzów świata. Przypominam, na świętej pamięci Jacka Hałasika można głosować w konkursie Mistrza Mowy Polskiej. Wszelkie szczegóły są na stronie internetowej www.mistrzmowy.pl, ale powiem Państwu, że na stronie internetowej tego programu można oddać jeden głos na dobę z jednego adresu IP, a każdy głos to jeden punkt. Można także bardziej analogowo się zachować i wysłać kartkę pocztową z nazwiskiem naszego kandydata Jacka Hałasika pod adres sekretariatu programu Mistrz Mowy Polskiej, ulica Łopuszańska 53, kod pocztowy 02 232 Warszawa, a każda taka wysłana kartka to 3 punkty. A można głosować także za pomocą bramek SMS-owych. Można wysyłać SMS-y pod numer 72 480 72 480, o treści typ.mmp.jh, inicjały Jacka Hałasika, a zatem 72 480, treść typ.mmp.jh. Koszt takiego SMS-a to 2 zł 46 groszy już z VAT-em, a każdy SMS wysłany przez Państwa to 5 punktów. Polecamy Państwu głosowanie w konkursie Mistrza Mowy Polskiej na Jacka Hałasika. Głosowanie trwa do 20 września. Never did.
yourself when those around you call. Goodbye, Norma Jean, from beyond out in the 22nd row. We see you as something more than sexy, more than just down Marilyn Monroe. Seems to me you lose your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rest set in. And I would have liked to have known you, but I was just a kid. Candle burned out long before. Legend never did. Legend of a deal.
Hokejowe Radio Poznań.
Na stadionie w Gnieźnie kończy się właśnie prestiżowy międzynarodowy turniej Hockey Series Open, który jest jednocześnie kwalifikacją olimpijską hokeistów na trawie. W meczach z Cyprem, Ukrainą i Czechami nasza reprezentacja wywalczyła już awans do kolejnej rundy, a o godzinie 19 rozpoczął się ostatni pojedynek biało-czerwonych z ekipą Italii na stadionie imienia Alfonsa Flinika w Gnieźnie. Przed tym spotkaniem był nasz reporter Rafał Muniak.
Karol Śnieżek, trener reprezentacji hokejowej. Dość gładko przeszliście przez ten turniej. Łatwe zwycięstwo chyba z Cyprem, choć trochę trudniejsze z Czechami i Ukrainą.
Tak, no na pewno do tej pory wszystko się układa, że tak powiem, po naszej myśli, bo już mamy ten cel zrealizowany, czyli awans do drugiej rundy. O to przede wszystkim tutaj chodziło. Na pewno fajnie dla chłopaków, że nie straciliśmy jeszcze bramki w turnieju. To jest na pewno motywujące i podbudowujące, że ta praca, którą wykonywaliśmy w przygotowaniach i dużo poświęcaliśmy właśnie obronie, tutaj się sprawdza. Mamy swoje mankamenty jeszcze w rozegraniu piłki czy w prowadzeniu gry, ale może dlatego tak były zacięte te dwa mecze i z Czechami i z Ukrainą, bo nie potrafiliśmy wykorzystać pewnych sytuacji i strzelić więcej bramek.
Włosi będą trudniejszym przeciwnikiem.
Tego nie wiem. Ja przed turniejem zakładałem, że te cztery drużyny, czyli Ukraina, Czesi, my i Włosi, to będą te drużyny, które będą walczyły o awans. Trzy drużyny, które wymieniłem, Ukraina, Włosi i Czesi, to są wartością porównywalną, tylko każda drużyna ma specyfikę inną. Inaczej prowadzi grę. Na pewno na ten moment oni zgromadzili najwięcej punktów z tych trzech drużyn. No i gramy o pierwsze miejsce w turnieju z nimi, także ta ranga tego meczu naprawdę jest fajna i motywująca i zarówno dla Włochów i dla nas.
Pytając o ten turniej, kto się okazał najtrudniejszym przeciwnikiem?
Jednak na tym turnieju Ukraina okazała się troszeczkę groźniejsza niż Czesi. Czesi było nam po prostu zdecydowanie łatwiej. Przed turniejem dziś Czesi byli uważani za faworyta tego turnieju, natomiast no, ewidentnie tutaj im ta gra jakoś się nie układa i to wszystko zależy w sporcie od tego, że tak powiem, pierwszego meczu. Czesi źle zaczęli ten turniej już z Włochami, porażką i później jakoś nie mogli się odnaleźć w tym turnieju. Natomiast Ukraina fajnie fizycznie wyglądają na tym turnieju i to im się chwali i na pewno więcej problemów nam sprawiła Ukraina niż Czesi.
Po wyjściu z tych eliminacji co dalej w drodze do olimpiady?
Zostaniemy przydzieleni do jednego z turniejów drugiej rundy. Dwa miejsca już są znane. Są trzy takie turnieje tej drugiej rundy. Jeden jest w Malezji, jeden jest we Francji i trzeci jeszcze nie jest ogłoszony, ale najprawdopodobniej będzie to kontynent Afryka i trafimy do jednego z tych trzech. I tam trzeba się znowu znaleźć w dwójce, aby wejść do tego jakby final Series Open i tam już bezpośrednio walczyć o awans do igrzysk do Tokio.
Mateusz Grochal, przedstawiciel organizatora zawodów. Widać, że kibice wrócili na trybuny, na ten stadion imienia Alfonsa Flinika w Gnieźnie.
Tak, szczególnie wczorajszy mecz sobotni, gdzie no, wypełniliśmy, myślę, trybuny po brzegi. Duże święto, świetna atmosfera, świetna promocja hokeja. Tradycje ogromne, wielu olimpijczyków, bardzo przychylne władze. To należy podkreślić, bo bez nich ten turniej by się nie odbył po prostu.
Z 23 olimpijczyków w Gnieźnie aż 22 to hokeiści. No widać, że zainteresowanie hokejem jest.
Bardzo. Coraz więcej dzieci przy współpracy z lokalnymi klubami, między innymi ze Stellą Gniezno, która dostarczyła tutaj wolontariuszy. Naprawdę duże pochwały i podziękowania.
Organizacja takiego turnieju nie jest prosta. Rafał Grotowski, organizator. No właśnie, czy na hokeju można w Polsce zarabiać?
Na pewno nie trzeba tracić. a to jest ważne, żebyśmy po takim turnieju byli na delikatnym plusie, a nie na kilkuset tysięcznym minusie, co działo się ileś lat temu, więc widzę, że nie musimy tracić, a możemy nawet delikatnie zarobić i to cieszy.
No i jest wynik sportowy.
A to jest bardzo ważne, żeby wynik organizacyjny szedł w parze z wynikiem sportowym, bo to są dwa ciała bardzo mocno powiązane i cieszy to, że na tym turnieju jest jedno i drugie.
Gratulacje dla polskich hokeistów na trawie i trenera Karola Śnieżka za awans do kolejnej rundy olimpijskich kwalifikacji. Ten turniej, właśnie jak mówiliśmy, dobiega końca. O tej 19:00 spotkanie pomiędzy reprezentacjami Polski i Italii, jak zwykle przy sporym zainteresowaniu kibiców, a o wyniku tego spotkania jeszcze będziemy Państwa w ramach audycji w Sportowym Rytmie starali się informować. 21 minut po godzinie 19:00. Już niebawem mówić będziemy o koszykówce.
As she deceived me, I watched and went out of my mind. My, my, my Delilah. Why, Delilah? I could see. At break of day when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more.
Na AZS Poznań pilnie przygotowuje się do nowego sezonu i trzeba przyznać, że w porównaniu z poprzednim sezonem, z tym co działo się rok temu, to jest spory skok cywilizacyjny, bo skład skompletowany, okres przygotowawczy dopracowany i po prostu to już jest tylko przygotowywanie się do sezonu, a nie budowanie drużyny.
Mogę powiedzieć śmiało, że pierwszy raz w historii od paru lat rozpoczynamy przygotowanie do sezonu w pełnym składzie.
Prezes sekcji koszykówki w poznańskim AZS-ie Paweł Leszek-Klepka.
No i tylko teraz trzeba tylko liczyć na łódź szczęścia, że nie byłoby żadnych kontuzji. I wtedy myślę, że mogę z podniesionym czołem przystępować 6 października do pierwszego meczu.
Czuje pan, że to jest mocniejszy zestaw dziewcząt niż to było przed rokiem?
Tak, zdecydowanie jest mocniejszy, tym bardziej, że właściwie w przygotowawczym sezonie będą 4 zagraniczne zawodniczki, które w zeszłym roku dochodziły i też były nietrafione transfery. Tutaj mi się wydaje, że jesteśmy bardziej pewni tego, co zakontraktowaliśmy. I myślę, że też dziewczyny dojrzały, zobaczyły, jaka jest różnica między ekstraklasą a pierwszą ligą i że muszą muszą trenować dwa razy więcej, a może nawet i trzy.
Rok w Ekstraklasie, poprzedni sezon dla takiej Kingi Woźniak, dzisiaj oczywiście Kingi Demczur, to też już jest szkoła, to jest krok do przodu, bo widzi, jak ta Ekstraklasa sieje.
No tak, no to była 5 lat przerwy. Kinga, przypominam, że grałaś w Ekstraklasie za czasów jeszcze trenera Szewczyka, także ona troszeczkę już posmakowała wcześniej. Ale pierwsza liga to jest nie ten poziom.
Jeżeli mówimy o celu na ten sezon, to jednak ta gra będzie musiała się opierać na zawodniczkach doświadczonych, zagranicznych. Młodzież tylko będzie tutaj pewnie uzupełnieniem.
No myślę, że to wszystko będzie zależało, jakie będziemy osiągali wyniki. Trener powiedział, że chce wprowadzać zawodniczki młode. Ja bym też chciał. Trzeba pamiętać, że AZS to jest piramida szkoleniowa i gra w zespole ekstraklasowym to jest ten szczyt marzeń, ale jeżeli my im nie damy szansy na grę, to wtedy będzie bezsensowne. Ja myślę, że taka Stefańczyk, Karolina, czy Julia Niemojewska, czy Ola Parzyńska, to są dziewczyny, które są w reprezentacji Polski w tych grupach wiekowych, ale jeszcze młodzieżowych, więc one będą dostawały szansę. No, Ola Parzyńska dużo grała w zeszłym sezonie i tylko od nich zależy, czy wykorzystają tą szansę. Myślę, że nie tylko zagraniczne dziewczyny. W AZS-ie zawsze Polki grają.
Na mecze AZS-u zapraszamy do sali Politechniki na Piotrowie.
Tak, jedna z najlepszych sal w tej chwili w Ekstraklasie koszykówki. To dzięki panu rektorowi Łodygowskiemu i dyrektorowi Wajsowi, no i całej Politechnice Poznańskiej. Zresztą drugim trenerem też został zawodnik Politechniki, Tomek Baszak. Także z Politechniką jesteśmy bardzo blisko.
Postawiłem sobie na deser takie pytanie, o co akademiczki, o co Enea AZS będzie grać w sezonie 2018-2019?
Zeszły rok to był utrzymanie się w Ekstraklasie. Ten rok jest planowane miejsce w środku tabeli. No powiedzmy, awans do play-offu będzie sukcesem, ale o to będziemy walczyli i obiecuję, że dziewczyny dadzą siebie wszystko.
Radio Poznań pod koszami.
Trzeba przyznać, że to spektakularny transfer Biofarmu Basketu Poznań. Powrót do Poznania Marcina Fligera. Został pan sprowadzony do Poznania, żeby niejako, mówiąc kolokwialnie, ciągnąć grę poznańskiego zespołu i trzeba przyznać, że no, gdy jest to pan na parkiecie, to się musi na panu trochę opierać.
Na pewno. Takie były założenia. Postaram się swoim doświadczeniem i mądrością na boisku jak najbardziej pomóc tutaj młodszym kolegom, bo wiadomo, że jest to młody zespół, ambitny, walczący, ale tego spokoju i doświadczenia troszkę brakuje. Myślę, że będzie to równoważyło w tym sezonie. Ta doświadczenie połączone z młodością, mam nadzieję, że to zafunkcjonuje i będziemy kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa.
Takie można było odnieść wrażenie, że jak koledzy mieli piłkę, coś się działo, to już patrzyli, gdzie jest Fliger, żeby mu podać, żeby uspokoić sytuację.
Tak to będzie troszkę wyglądać, że w tych ciężkich momentach ciężar gry będzie przenoszony na graczy doświadczonych, ale te młode, ambitne chłopaki naprawdę też dużo potrafią i myślę, że w niejednym meczu to oni będą decydować o obliczu tego zespołu.
Ale oprócz młodych, ambitnych chłopaków jest tu grupa zawodników doświadczonych i nawet można powiedzieć, że wychowanków poznańskiego basketu jest kilku, bo i Adam Metelski, jest Tomek Smorawiński, no to taka grupa tych ponad 30-letnich zawodników, którzy tu zaczynali w Poznaniu grać.
Dokładnie, jest trochę doświadczenia, troszkę więcej młodości, mam nadzieję, że to się zrównoważy, jest tak jak pan powiedział, Adam Metelski pod koszem to solidny zawodnik, jest Tomek Smorawiński, który też już ładnych parę lat w tej lidze gra, także będziemy trenować, żeby to wszystko na ligę, żeby zdążyć, żeby to wszystko dobrze zafunkcjonowało i żebyśmy mogli odnosić w lidze zwycięstwo.
A co było kluczowe, że po kilku latach w Ekstraklasie i sporym doświadczeniu w Ekstraklasie zdecydował się pan na rodzinne miasto, na Poznań, na ten klub?
Było kilka czynników. Jednym z nich była moja sytuacja w klubie w Polfarmie Starogard Gdański. Kolejnym było to, że już dosyć troszkę jeżdżenia po świecie, po Polsce i dzieci mam w wieku szkolnym. Też po rozmowach rodzinnych stwierdziliśmy, że ciężko im zmieniać co roku szkołę, otoczenie. To było też jednym z czynników. Kolejnym było to, że jest to naprawdę fajny projekt, jest dużo młodzieży i dobrze jest wrócić do rodzinnego Poznania, gdzie koszykówka próbuje się odrodzić i chciałbym w tym uczestniczyć i pomóc, żeby Poznań zawitał też w Ekstraklasie w przeciągu tych kolejnych 3 lat.
No bo pan jest z tego pokolenia i koledzy, których wymieniliśmy, którzy zaczynali w Poznaniu, ale żeby zaistnieć w Ekstraklasie, osiągać sukcesy, trzeba było z Poznania wyjechać. Mamy tu grupę młodych zawodników, szkoda, żeby oni mieli wyjeżdżać, niech coś dla Poznania też zostanie.
Dokładnie, trzeba zrobić wszystko, żeby ten projekt 3-letni się powiódł i został zwieńczony awansem do Ekstraklasy, bo Poznań jako bardzo piękne, duże miasto zasługuje na to, żeby Ekstraklasa była też koszkarska.
I za to trzymamy kciuki. Jak na razie Biofarm Basket Poznań przygotowuje się do sezonu pierwszoligowego. W czwartek poznaniacy wygrali z Polfarmeksem Kutno mecz sparingowy 75-68. Wczoraj Polfarmeks wygrał z Górnikiem Wałbrzych 66-62 i na zakończenie tego mini turnieju wczoraj bez udziału publiczności za zamkniętymi drzwiami Biofarm Basket przegrał z Górnikiem Wałbrzych 58-67, ale z minimalnym udziałem w tym spotkaniu Marcina Fligera. To też pokazuje, jak ważną postać poznański pierwszoligowiec sprowadził do swojego składu.
To teraz kilka wynikowych informacji na żywo w audycji w Sportowym Rytmie. Piłkarska Lotto Ekstraklasa, siódma kolejka spotkań, ostatni mecz tej kolejki przed reprezentacyjną przerwą trwa na stadionie przy ulicy Kałuży w Krakowie. Tam Krakowia podejmuje warszawską Legię i w 73 minucie grająca w 11 przeciwko 10 legionistów Krakowia zremisuje z legionistami 0-0.
Natomiast we Wrocławiu trwa pierwsze półfinałowe spotkanie Mistrzostw Polski na żużlu. Betard Sparta Wrocław remisuje z Fogą Unią Leszno 12-12 po czterech wyścigach i co ciekawe, wszystkie cztery do tej pory rozegrane wyścigi zakończyły się remisami 3-3.
Trwa rywalizacja hokeistów Polski i Włoch w ostatnim meczu turnieju Hockey Series kwalifikacji olimpijskiej do igrzysk w Tokio na stadionie w Gnieźnie. Na razie biało-czerwoni remisują z Włochami 0-0. To spotkanie rozpoczęło się o 19:00.
Za 29 minut godzina 20:00. Audycja w Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań jeszcze przez 29 minut.
Ten sygnał oczywiście oznacza mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole na antenie Radia Poznań. Drodzy Państwo, mówiliśmy o piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. To szybko, Grzegorz, zerkamy do Krakowa.
To jest 76. minuta spotkania. Krakowia remisuje z Legią Warszawa 0-0. 8123 widzów na stadionie w Krakowie. Dlaczego to mówię? Tyle mniej więcej samo było wczoraj na meczu Lecha z Piastem Gliwice.
Rzeczywiście, Lech, przypomnijmy, to spotkanie wczorajsze zremisował z Piastunkami 1-1. Fortuna pierwsze lice, porażka w Tychach Warty z tamtejszym GKS-em 0-1. A my już jesteśmy na stadionach piłkarskiej trzeciej ligi. Piąta kolejka spotkań i na początek wybierzmy się razem z naszą reporterką Danką Sienkiewicz na stadion w Kaliszu. KKS 1925 Kalisz podejmował tam bowiem rezerwy poznańskiego Lecha. Drużyna gości wygrała to spotkanie 2-1. Było oczywiście prowadzenie dla drużyny kaliskiej, ale później dwa gole zdobyte przez ekipę rezerw poznańskiego Lecha. Wygrana 2-1 gości z Poznania. Posłuchajmy, jakie opinie zebrała nasza reporterka.
Trener Lecha Poznań, Dariusz Żuraw.
No, bardzo trudny mecz. Widzieliśmy, że Kalisz to dobry zespół, ma kilku naprawdę wartościowych piłkarzy. To było widać szczególnie w pierwszej połowie, kiedy nie mogliśmy za bardzo prowadzić gry. Nie do końca żeśmy realizowali to, co sobie założyliśmy, ale też trzeba powiedzieć, że Kalisz grał naprawdę dobrze. zasłużenie prowadził 1-0, natomiast no, w drugiej połowie po małych korektach w szatni udało się tutaj odwrócić wynik meczu. Brawo za chłopaków, za ich za dobrą grę i za pokazanie charakteru, bo no, myślę, że nie jeden zespół tutaj jeszcze punkty straci. To już jest któryś mecz rzędu, gdzie tak sam podobnie było z Mieszkiem Gniezno, gdzie graliśmy drugą połowę praktycznie w 10, a wyglądaliśmy lepiej, także no tutaj chwała trenerowi przygotowania fizycznego, to, że zespół walczy do końca, że ma siły, oczywiście gdzieś tam skurcz nas złapały, ale jest tutaj grupa naprawdę bardzo młodych chłopaków, którzy jeszcze no, wiele przed nimi, ale wygląda to obiecująco, także no, jesteśmy zadowoleni.
W 16 minucie bramkę dla KKS-u Włókniarz zdobył Mateusz Żebrowski. Mimo przewagi w tej pierwszej połowie nie udało się meczu wygrać. Czego zabrakło?
No myślę, że pierwsza rzecz to skuteczność. No, nie możemy takiego meczu przegrywać, mamy swoje sytuacje, powinniśmy je wykorzystać. No i musimy pracować nad tą skutecznością, bo to po prostu od pierwszego meczu nie ma tego i myślę, że powinniśmy strzelać te bramki, które mamy. Zamykamy mecz i tak jak druga bramka moim zdaniem, no z niczego tak naprawdę, z wybicia, dogranie, chłopak się odwraca, strzela bramkę, no nie ma więcej po prostu pytań na takie bramki.
Przypomnijmy, w meczu piłkarskiej trzeciej ligi w Kaliszu w wielkopolskich derbach tamtejszy KKS przegrał z rezerwami Lecha Poznań 1-2. Jak słyszeliśmy, Mateusz Morawski zdobył prowadzenie dla Kalisza, a później trafienia z rzutu karnego Dariusza Dudki, Krzysztofa Kołodzieja, zwycięski gol dla rezerw Kolejorza. W innych meczach w Daświecie zremisowała z Jarotą Jarocin 0-0, Kotwica Kołobrzeg pokonała Świtę z Kolwin 4-0, Radunia Stężyca zwyciężyła Wieżyce Pelplin 2-0, Bałtyk Gdynia pokonał Górnika Kolin 3-0. Bałtyk Koszalin przegrał z Chemikiem Bydgoszcz 2-3. Uwaga, w Gnieźnie ekipa Mieszka Beniaminek tej klasy rozgrywkowej pokonała rezerwy Pogoni Szczecin aż 7-1. 4 gole w tym spotkaniu dla drużyny Mieszka zdobył Tomasz Bzdęga. KPS Stargard Gdański pokonał Koszalińską Gwardię 2-0. Sokół Kleczew przegrał z Polonią Sioda Wielkopolska 0-2. Na prowadzeniu w tabeli Radunia Stężyca, która ma komplet 15 punktów. Na drugim miejscu jest KP Stargard z dorobkiem 13 punktów, trzecia Kotwica 12, a czwarty Mieszko Gniezno z dorobkiem 11 punktów.
W grupie wielkopolskiej czwartej ligi siódma kolejka spotkań. Unia Swarzędz wygrała z Centrum Ostrów Wielkopolski 3-1. Nielbo Wągrowiec pokonała Wiktorię Września 2-1. KS Opatówek przegrał z Wartą Międzychód 1-2. Orkan Śmiłowo pokonał LKS Gołuchów 1-0. Polonia Kępno przegrała z Lubuszaninem Trzcianka 1-2. Krobianka przegrała z Pogonią Nowe Skalmierzyce 3-6. Polonia Leszno zremisowała z Obrą Kościan 0-0. Ostrowia zremisowała z Tarnowią, Starnowa Podgórnego 2-2. Sokół Pniewy wygrał z Olimpią Koło 4-1. Natomiast Zjednoczeni Trzemeszno wygrali z Kotwicą Kurnik 4-3. Na prowadzeniu w tabeli Lubuszanin Trzcianka 18 punktów. Sokół Pniewy ma 16. Nielba Wągrowiec 15 punktów. O tym, że Lubuszanin Trzcianka prowadzi, to nie przypadek, powiemy za chwilę w rozmowie z ekspertem, ale przejdziemy do klasy międzyokręgowej.
Tak jest. Na specjalną prośbę państwa będziemy starali się podawać, jeśli do nas będą docierać, także dzięki pomocy kolegów z portali 90minut.pl i łączy nas piłka.pl te rezultaty, to będziemy je od razu państwu przedstawiać. Liga międzyokręgowa, grupa Kalisko-Kolińska na początek, piąta kolejka spotkań. Tulisja Tuliszków przegrała ze Stalą Pleszew 2-5, GKS Sąpolno wygrał z Piastem Kobylin 3-2, Wilki Wilczyn uległy Orłowi Mroczeń 0-2, także 0-2 Turturek przegrał z Polonusem Kazimierz Biskup. Zieloni Koźminek ulegli Wiktorii Ostrzeszów 0-3. Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski przegrał z Odolanowią 0-2. SKP Słupca pokonał Astrę Krotoszyn 6-1. Piast Czekanów wygrał z Raszkowianką Raszków 1-0. Na prowadzeniu w tabeli dwie drużyny, Wiktoria Ostrzeszów i Odolanowia, które mają w tej grupie po 15 punktów.
I oto wyniki spotkań grupy Leszczyńsko-Poznańsko-Zachodniej Ligi Międzyokręgowej, które już pozyskaliśmy. Kania Gostyń przegrała z Pogonią Lwówek 0-2. Orla Jutrosin zremisowała z Koroną Piaski 0-0. PKS Racot przegrał z Gromem Plewiska 0-4. Płomień Przyprostynia przegrał z GKS-em Dopiewo 0-1. Pogoń Śmigiel przegrała z Rawią Rawicz 0-3. Mecz Lipna Stęszew z Wiarą Lecha Poznań odbędzie się 5 września. Korona Piaski na prowadzeniu w tabeli.
Liga Międzyokręgowa, grupa Pilsko-Poznańska Wschodnia. Oto wyniki piątej kolejki spotkań. Witkowia przegrała z Iskrą Szydłowo 0-1. TPS Winogrady Poznań Poznań pokonał Zamek Gołańczy 4-2. W Obornikach miejscowa Sparta przegrała z Konkordią Murowana Goślina 1-3. Płomienie Połajewo zwyciężył Huragan Powiedziska 2-0. Leśnik Margonin uległ GLKS-owi Wysoka 1-2. Błękitnie Wronki dziś się przegrali z Lechią Kostrzyn 1-3. I także 1-3 Korona Stróżewo uległa Sparcie Złotów. Mecz Wełny Skoki z Pogonią Łownica odbędzie się 4 września, a póki co na prowadzeniu w tabeli tej grupy w lidze międzyokręgowej Piła Poznań Wschód, Lechia Kostrzyn i Płomień Połajewo, które mają po 12 punktów.
Wszystko dzieje się bardzo szybko i jeszcze mogę uzupełnić jeden wynik z grupy Leszczyńsko-Poznańsko-Zachodniej Ligi Międzyokręgowej, bo to emocjonujące spotkanie. Orkan Chorzemin pokonał LZS Stare Oborzyska 3-2.
A teraz obiecana stosowna rozmowa na temat rozgrywek w niższych ligach piłkarskich, które bardzo wielu kibiców bardzo emocjonują.
Za nami pierwsze kolejki w niższych ligach piłkarskich. Jesteśmy po, czy też w trakcie reorganizacji wielkopolskich rozgrywek piłkarskich. Łukasz Duszczak, serwis Peryferia Futbolu. Rozpoczniemy od czwartej ligi. Aż 20 zespołów.
Takie było założenie Wielkopolskiego Związku, żeby ta liga zrobiła się jedna i o wyższym poziomie. Czy poziom będzie wyższy, to jakby do tego dopiero dojdziemy w trakcie sezonu, ale no początek wskazuje rzeczywiście, że będzie parę ekip, które rzeczywiście nadaje ton tym rozgrywkom i w końcu zwycięzca ligi zagra od razu w lidze trzeciej bez żadnych baraży. Faworytów ja sam przed sezonem miałem kilku, w tym na pewno był to Lubuszanin Ścianka i od początku sezonu rzeczywiście Lubuszanin no idzie dobrze, bo ma już w tym momencie 5 wygranych i jedną porażkę tylko na samym początku sezonu, ale tam na, chociażby jest teraz taki napastnik nigeryjczyk Orlandek Passa, który przyszedł z pierwszej ligi z Bytowie Bytów, także on tam już strzelił, jeśli się nie mylę, teraz 6 bramek i rzeczywiście Lubuszanin no ma naprawdę i może być organizacyjne i stadion, i nawet kibiców, bo tam na mecze potrafi przyjść nawet 2000 osób, także to już jest naprawdę dużo i osobiście uważam, że Lubuszanin jest takim mocnym faworytem tej czwartej ligi.
20 drużyn w czwartej lidze, jedna awansuje do trzeciej ligi, 5 spadnie do klasy międzyokręgowej. To może niestety spowodować, że będziemy mieli bardzo szeroki środek tabeli za kilkanaście kolejek.
To jest właśnie trochę efekt tej reformy zrobionej przez Związek. Docelowo ta liga czwarta ma mieć zespołów 16, ale w związku z tym, że nie można było od razu spuszczać, że tak powiem, 3-4 zespołów, no to trzeba było jakiś mieć okres przejściowy. I faktycznie rzeczywiście, powiedzmy, że w drugiej części rundy wiosennej pewnie będzie tak, że od tego miejsca tam pewnie 4, 5 do 13, 14, no to będzie zespoły, które będą grały już o nic i będą budowały zespoły na sezon kolejny.
Były dwie czwartej ligi, jest jedna grupa czwartej ligi, było 5 klas okręgowych i powstały w Wielkopolsce 3 klasy międzyokręgowe.
Jesteśmy rzeczywiście ewenementem na mapie Polski, bo czegoś takiego nie ma nigdzie, było w zachodniopomorskim, z tego się wycofano. U nas próbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie, w tym momencie są rzeczywiście 3 międzyokręgi, czyli jest połączony okręg Kaliski z Konińskim, Poznań Wschód z Pilskim i Poznań Zachód z Leszczyńskim.
Wylądowało tam kilka zespołów, które do tej pory były takimi żelaznymi czwartoligowcami i teraz te drużyny będą nadawały ton rywalizacji w klasie międzyokręgowej?
Tak, no chociażby na przykład w grupie Piła Poznań Wschód są na przykład Wełna Skoki i Huragan Pobiedziska, czyli ekipy dość mocne w czwartej lidze. No spady, bo musiały spaść, bo jak spada pół ligi, no to ktoś spaść musi. No i teraz wydaje mi się, że te ekipy plus może Sparta, Oborniki też taki mocny czwartoligowiec, no będą tam awans walczyły do pewnie do końca. No wchodzi tylko jeden, także no ta walka tam może być zażarta bardziej niż samej czwartej lidze.
Czwarta liga to 5 poziom, klasa międzyokręgowa 6 poziom i później mamy klasę okręgową w każdym dawnym województwie, dopiero później mamy A-klasę, później B-klasę, było 8 poziomów rozgrywkowych, jest 9.
Wszystkie województwa, które mają lig 9, nazywają się tak jak przekazano, czyli czwarta liga, okręgowa AB, ewentualnie klasa C. U nas 9 liga jest B-klasą. Zespoły, które zostały teraz w B-klasie, no to już takie naprawdę B-klasowe zespoły i nazwanie tego ewentualnie klasą C no nie zrobiłoby tym jakim wielkiego problemu, chyba że chodzi tutaj tak bardzo o dotacje, które te kluby pobierają z gminy, no bo nie ukrywajmy, że to jest ich główne źródło utrzymania. Im wyższa liga, tym te dotacje są większe, także też związek nie chciałby robić klubom pod górkę i de facto ich spuszczać, tylko no chociażby ich na tym poziomie utrzymać, albo chociaż tak powiem awansować nie pionowo, co poziomo. Jeśli awansował na przykład teraz klub z A-klasy do klasy okręgowej, no to tak naprawdę nie awansował nigdzie, no bo nadal to jest tak naprawdę poziom 7, ale nazewnictwo jest wyższe, jest to klasa okręgowa, nie A-klasa, co już w dotacjach dla klubów może mieć znaczenie, bo wójt czy burmistrz patrzy na coś takiego, no to brzmi bardziej prestiżowo niż A-klasa.
Co roku kilka zespołów wycofuje się z rozgrywek, co roku kilka nowych zespołów powstaje.
Z obserwacji niestety raczej idzie to w kierunku minus, czyli tych zespołów raczej się więcej wycofuje niż powstaje. W tym sezonie do ligi dołączyły 3 zespoły zupełnie nowe i 3, które wróciły, a niestety tak naprawdę tych wycofań najwięcej zawsze jest po pierwszej rundzie, gdyż w grę wchodzą dotacje, które są przyznawane rocznie, a nie na sezon. I często wypada tak, że kluby koło stycznia tego okazuje się, że mają pieniędzy, a że w tym roku większość klubów tej pieniędzy musi mieć więcej, bo jeśli grają w lidze czwartej czy międzyokręgowej, no to mają dłuższe wyjazdy niż miały wcześniej, więc jakby tej kasy potrzebują oczywiście więcej. Dlatego to jest trochę problem z tą ligą i nie wiem, jak to wyjdzie i obawiam się, że trochę tych zespołów niestety zimą może się wycofać.
Proszę Państwa, kręgielnia Czarnej Kuli w Poznaniu. Jeśli chodzi o kręglarstwo klasyczne, to jest takie kultowe miejsce. No i po raz kolejny, już po raz 41 odbywa się międzynarodowy turniej o Puchar Poznania właśnie w kręglarstwie klasycznym. Szef Okręgowego Związku Kręglarskiego, pan Henryk Kulinowski.
Kręgielnia jest wyremontowana w tej części zasadniczej, tam gdzie biegają zawodnicy. Jest nowa Katowica, nowa nawierzchnia, nowe kręgle. Kręgielnia dostała takiego nowego wyglądu, pomalowana. No brakuje nam jeszcze tutaj trochę pracy, trochę pieniędzy na elektronikę, ale to, co już jest teraz zrobione, jest to już pewnego rodzaju standard.
Tutaj głównie Wielkopolanie startują w tym turnieju, czy przyjechali goście z całego kraju, także z zagranicy?
Przyjechali reprezentanci 15 klubów z całego kraju, od Gdańska poprzez centralną Polskę, Brzesko, już nie mówiąc o Wielkopolsce, która jest tutaj mocno reprezentowana, ale przyjechali również goście z zagranicy. Są dwie pary mixty z Danii.
Ta rywalizacja rysująca. My oglądamy w tej chwili kwalifikacje do turnieju indywidualnego i w kategorii kobiet, i w kategorii mężczyzn, a jednocześnie jest to rywalizacja mixtu, bo tutaj widzimy na przykład rodzinny duet Izabela Torka na torze pierwszym, Leszek Torka na torze drugim. Znakomici kręglarze z Alfy Wektor Tarnowo Podgórne.
Tak się złożyło, że w tym roku po analizie zgłoszeń wyszło, że startować będzie 8 małżeństw, kręglarskich małżeństw. W związku z tym postanowiliśmy zrobić również taką zabawę i wprowadziliśmy dodatkowo klasyfikację par małżeńskich. Forma może jest bardziej zabawy, bo nigdzie takiej klasyfikacji nie ma, ale warto. Warto, bo te małżeństwa przyprowadzą za chwilę swoje dzieci na kręgielnię, także to jest bardzo istotne.
Kręglarstwo klasyczne cały czas żyje, ma się dobrze, szczególnie tak jak mówiliśmy w Wielkopolsce, bo tutaj mnóstwo interesujących klubów. Widzę tutaj na liście startowej przed pana komputerem wspomniana Alfa Wektor Tarnowo Podgórne, Czarna Kula Poznań, oczywiście organizatorzy, ale także Wrzos Sieraków, Dziewiątka Amika Wronki, SGLK Gostyń, Jedność Kościan. No, wygląda to imponująco.
Proszę pamiętać, że te zawody są zawodami otwierającymi jakby sezon kręglarski i jest to taka pierwsza próba. Ci, co tu przyjechali, odczuwają pewnego rodzaju głód kulania i oni bardzo chętnie tutaj startują w tych zawodach.
Bardzo interesujące zawody, Puchar Poznania w kręglarstwie klasycznym. W konkurencji pań na pierwszym miejscu Nikoleta Dudziak z Polonii Leszczyn, na drugim miejscu Marta Strzelczak z Alfy Wektor Tarnowo Podgórne i na trzecim miejscu zawodniczka ekipy gospodarzy Czarnej Kuli Poznań Agata Banaszak. Rywalizacje mężczyzn dominowali kręglarze Alfy Wektor Tarnowo Podgórne. Pierwsze trzy miejsca zajęli pierwszy Dawid Strzelczak, drugi Marcin Grzesiak, a trzeci Leszek Torka.
So tight. The night is yours and mine. You're looking fine just tonight.
Kortach z Radiem Poznań.
Bardzo duże tenisowe wydarzenie w sobotę 8 września na Poznańskim Placu Wolności, festiwal tenisa, więc nazwa bardzo dumna, ale chyba impreza przeznaczona głównie dla dzieci. Organizator tego eventu, pan Michał Filip, jak znany trener tenisa, twórca także postaci redaktora Marchewki, on też będzie obecny na tym turnieju?
Oczywiście, redaktora Marchewki nie może zabraknąć na festiwalu tenisa. Festiwal tenisa to będzie już druga odsłona. W tym roku zorganizowaliśmy ją na obiekcie zwanym popularnie Kortowo, czyli w Kortowo Tennis Club. Tym razem przenosimy się na, myślę, że takie jedno z najbardziej popularnych i znanych miejsc w Poznaniu, czyli na Plac Wolności, i 8 września przez cały dzień od 10 do 17 będą odbywały się darmowe zajęcia tenisa. Będzie rozłożone takie tenisowe miasteczko. Oprócz tego na dzieci czekają różnego rodzaju gry, animacje związane z tenisem. Będziemy promować tenis jako dyscyplinę sportu, ale również sportowe wartości stojące za tą dyscypliną, takie jak wytrwałość, uczciwość. Będziemy o tym starali się dużo mówić. robić i pokazywać to dzieciom.
Instruktorzy będą tenisowi zaangażowani w prowadzenie tych zajęć dla dzieciaków?
Oczywiście, przez cały dzień, czyli od 10 do 17 będzie można wziąć udział w takich nieodpłatnych treningach tenisowych z profesjonalną kadrą. Żeby to zrobić, żeby wziąć udział, dobrze jest się zapisać. Mamy stworzoną taką oficjalną stronę internetową festiwaltenisa.pl i tam mogą Państwo wybrać sobie najbardziej optymalną godzinę. Treningi trwają około 45 minut, a po treningach zapraszamy dzieci do udziału w różnych grach i animacjach właśnie w naszej strefie animacji.
Pamiętam ten festiwal tenisa na poznańskim Kortowie. Tam było wtedy kilka różnych stacji i były bardzo różnorodne te tenisowe próby podejmowane przez dzieciaki pod okiem trenerów. Podobnie będzie tym razem?
Tak, no koncepcja jest ta sama. Umożliwiamy dzieciom pierwsze kroki na korcie pod okiem profesjonalnych trenerów, ale pokazujemy, że też różne inne aspekty tej dyscypliny. Będzie też redaktor Marchewka, czyli taka fikcyjna postać z moich książek, która promuje sport i sportowe wartości. Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 12 roku życia, ale również rodzeństwo, jeśli są jakieś mniejsze szkraby, dla nich mamy przygotowane kolorowanki, różne takie animacje przeznaczone właśnie do tych grup wiekowych.
Teraz jeszcze przypomnijmy dokładną datę, godzinę tego spotkania tenisowego na Festiwalu Tenisa w Poznaniu.
Na Festiwal Tenisa zapraszamy 8 września, jest to sobota, na Plac Wolności w godzinach od 10 do 17, a wcześniej na stronę internetową festiwaltenisa.pl, żeby się zarejestrować, no i żeby znalazło się miejsce dla Państwa pociech na treningu optymalnej dla Państwa godzinie.
Zapraszamy zatem także na te tenisowe, dziecięce i młodzieżowe emocje na Poznańskiej Placu Wolności już w najbliższą sobotę. Nasza kolejna audycja w sportowym rytmie oczywiście za tydzień, w niedzielę 9 września od godziny 17.05 do 20.00. Mamy trochę piłkarskiego oddechu teraz, bo w najbliższym tygodniu gra polska reprezentacja 7 września, więc nie będzie transmisji meczów ligowych na antenie Radia Poznań. Za to jutro o lidze i o poznańskim Lechu porozmawiamy w kolejnym wydaniu Sportowej Areny. Audycja na żywo jutro o 22.10. Gościem Państwa i naszym będzie nowo powołany dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa. Spotkanie na żywo z Tomaszem Rząsą. Do Państwa dyspozycji oczywiście będzie także telefon w naszym studiu. Okazja do zadania pytań Tomaszowi Rząsie, jaką ma wizję pracy w roli dyrektora sportowego w Kolejorzu. To jutro o 22.10. Pierwsze informacje sportowe jak zwykle o 6.05 i o 7.45. Wieczorem spotykamy się o 19.05 i o 22.05. No ale wciąż w kalendarzu mamy niedzielę, drugi dzień września. No to spróbujmy spuentować te wydarzenia, które albo się zakończyły, albo się kończą.
Zakończyła się 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Legia Warszawa, Krakowia. Legia Warszawa, to spotkanie zakończyło się przed chwilą rezultatem bezbramkowym. W Płocku Wisła wygrała z Jagiellonią Białystok 1-1. W Legnicy Miedź pokonała Zagłębie Lubin 2-0. W Rzeszowie Ekstralidze pierwsze spotkania półfinałowe. Włókniarz Częstochowa przegrał ze Stalą Gorzów 41-49, natomiast we Wrocławiu Sparta jeździ od 19 z Unią Leszno. 5 wyścigów pierwszych zakończyło się remisami 3-3, był więc remis 15-15, aż w 6 wyścigu podwójne zwycięstwo Unii Leszno. Zatem po 6 wyścigach Unia Leszno prowadzi we Wrocławiu ze Spartą 20-16. Pierwsze półfinałowe spotkanie pierwszej ligi w Gnieźnie. Start zremisował z Rowem Rybnik 45-45. Rewanż za tydzień w Rybniku. Jutro o godzinie 17 w Rawiczu spotkanie półfinałowe drugiej Ligi Unii Kolejarza z Ostrowią. Natomiast Polska-Włochy, mecz hokeistów na trawie na zakończenie turnieju międzynarodowego kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Gnieźnie. Rezultat tego spotkania aktualny 0-0, ale mecz jeszcze trwa. Polacy i tak zapewnili już sobie awans do kolejnej fazy.
Podobnie jak Włosi,
więc to jest mecz właściwie
o pierwsze
miejsce w turnieju. Ekstraklasa piłkarzy ręcznych, Energa MKS Kalisz w pierwszej kolejce przegrał we własnej sali z Orlenem Wisłą Płock 26-29. Do przerwy zespół z Płocka prowadził 14-13. Trochę ścigania i na rowerach, i w samochodach dzisiaj. W Europie Grand Prix Włoch Formuły 1 na torze Monza wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Natomiast 9. etap wyścigu klarskiego Vuelta Espania wygrał Amerykanin Ben King. Michał Kwiatkowski był 25, a Rafał Majka 32. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu jest Simon Yates. Brytyjczyk objął to prowadzenie. Dziś był 9 na 9. etapie. 15. jest w generalce Michał Kwiatkowski, 23. Rafał Majka.
Oby nogi podawały, jak to się mówi w żargonie polskim kolarzom, na kolejnych etapach Vuelta Espania. A my, myślę, w niezłej formie kończymy dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie, zapraszając na kolejne sportowe audycje Radia Poznań już w nadchodzącym tygodniu. Program zrealizował Paweł Kretkowski, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Rotajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.